na przykład warunki, pan mówi o warunkach weterynaryjnych i fitosanitarnych.
Jest zakaz, że rolnik obecnie również. Rolnik nie może sprzedawać swojego mleka, ponieważ mleko musi być określone jakościowo, to jest raz, a drugie spełniające kryteria sprzedaży bezpośredniej, które są określone rozporządzeniami, dyrektywami weterynaryjnymi.
Czyli to już jest zapisane w traktacie unijnym, takie postanowienie.
Takie postanowienie i również na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest rozporządzenie pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi z grudnia ubiegłego roku o sprzedaży bezpośredniej, które mówi wyraźnie, że sprzedaż bezpośrednia może być prowadzona nie tylko ze swego gospodarstwa rolnego w jego obszarze. Nie można prowadzić. Jest to nonsens. To rozporządzenie z tego, co nam mówiono na Komisji Rolnictwa ostatnio, będzie zmienione, ale to ma obowiązywać. Z tym, że nie jest respektowane, ponieważ żeby nie drażnić polskich rolników. Tak jest na dzień dzisiejsza sytuacja.
Panie pośle, ja tutaj dostałem bardzo ciekawe czasopismo ekologiczne, w którym jest jedyna w Polsce mleczarnia w gospodarstwie. Czy ta mleczarnia ekologiczna oczywiście, czy ona będzie mogła funkcjonować w Unii Europejskiej?
Po pierwsze, ta mleczarnia musi spełniać kryteria unijne, czyli po prostu wszystkie te warunki fitosanitarne, weterynaryjne, to jest raz. Po drugie, musi mieć surowiec, a surowiec pochodzi od rolników, którzy mają kwotę mleczną. Jeżeli dany rolnik nie dostanie kwoty mlecznej, to nie będzie mógł sprzedawać mleka dla danej mleczarni.
Ale on będzie miał swoje tylko stado.
Swoje stado i musi mieć na te stado kwotę mleczną, bo jeżeli nie będzie miał kwoty mlecznej, to nie będzie mógł produkować sera, produkować masła itd. I jakby, gdyby nawet nie wiem jak było ekologiczne, musi mieć kwotę mleczną. Tak jest to wszystko ustalone.
Mamy więc
mleko,
zboże,
mleko.
W tej chwili.
Jeżeli chodzi o żywiec wieprzowy, jest to bardzo trudna sytuacja, szczególnie dla polskich producentów żywca wieprzowego. Po pierwsze, w Unii Europejskiej nie ma interwencji na rynku żywca wieprzowego. A u nas na dzień dzisiejszy jeszcze jest. Agencja Rynku Rolnego interweniuje na tym rynku. I przykład jest następujący, że w Unii Europejskiej są dotowane pasze, w Polsce pasze nie są dotowane. W Unii Europejskiej również, jeżeli chodzi o produkcję pasz, są ograniczenia bardzo restrykcyjne, że na dzień dzisiejszy grozi zamknięcie wielu produkcji pasz w gospodarstwie rolnym, w gospodarstwie rodzinnym producenta, na przykład drobiu, producenta żywca wieprzowego, wołowego i tak dalej.
Znaczy, to już są takie przepisy, takie ustawy, które w zasadzie zabraniają wytwarzać pasze w swoim
gospodarstwie. Sejmowa Komisja Europejska nowelizuje ustawę o środkach żywienia zwierząt, to jest naprawdę niekorzystna dla polskich producentów żywca.
Dobrze.
Ale wracając do żywca wieprzowego, jest zagrożenie produkcją, nadprodukcją żywca wieprzowego, tym bardziej, że będą otwarte granice. Czyli rolnik czy farmy, na przykład duński, będzie mógł swobodnie importować, czyli eksportować bez cła żywiec wieprzowy. A w Polsce jest na dzień dzisiejszy około 250 tysięcy ton żywca wieprzowego.
Panie pośle, moglibyśmy mówić o bardzo wielu sprawach związanych właśnie z różnego rodzaju produkcją roślinną i zwierzęcą. Ale chcąc mówić o tym traktacie, trzeba również spojrzeć na ziemię, a więc sprawy związane z tym, bo z jednej strony wiemy już, że będą kwoty, że będą dopłaty zmniejszone, że w zasadzie rolnik polski będzie miał duże problemy z tymi dopłatami, żeby je uzyskać, gdyż będą również choćby komisje, będą obliczały kierunki, będą zdjęcia i tak dalej produkcji, co będzie można, jakie są uprawy, na jakich obszarach i tak dalej, jak to jest wszystko zapisane, a więc kontrola będzie bardzo wysoka. Natomiast wracając do spraw związanych z ziemią, która jest dla Polaków chyba najważniejszą sprawą.
Właśnie sprzedaż ziemi, 85% polskiego społeczeństwa opowiada się przeciwko sprzedaży ziemi cudzoziemcom, czyli ograniczając sprzedaż ziemi. Ziemia jest to matka, której się nie sprzedaje, jest to ojcowizna. I tak większość polskiego społeczeństwa, nie tylko rolnicy, ale mieszkańcy miast to określają. Niestety zapis w traktacie akcesyjnym tak bulwersuje polską opinię społeczną, tak jest niebezpieczny, że pragnę zacytować to, co ostatnio dostaliśmy od pana prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, byłego pana wicepremiera ministra rolnictwa, który mówi wyraźnie, że jeżeli nie będzie ustawy o ustroju rolnym, to grozi nam wykup ziemi przez cudzoziemców.
Przepraszam, panie pośle, bo ja czegoś nie rozumiem. Tu pan mówi, że pan minister pan prezes Kaliniowski mówi o tym, że grozi nam wykup ziemi przez cudzoziemców. Natomiast w tej ustawie, o której pan premier Kaliniowski mówi, jest wyraźnie powiedziane, że cudzoziemcy będą mogli kupować ziemię.
No właśnie w ustawie...
No więc nie rozumiem, o co chodzi panu.
Ja pragnę powiedzieć rzecz następującą. W chwili negocjacji tego rozdziału Swobodny Przepływ Kapitału, a to było, przypomnę, luty, marzec ubiegłego roku, przyjazd pana Gintera Verheugena do Polski i był tak zwany zawarty zgniły kompromis między panem premierem Millerem, panem Kalinowskim i panem komisarzem Verheugenem, gdzie było domówienie, że przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, przed podpisaniem traktatu akcesyjnego, Polska może wprowadzić ustawę sejmową dotyczącą ustroju rolnego, czyli jakby tutaj zakazu ustawowego, czyli utrudnienia ustawowego sprzedaży ziemi cudzoziemcom na wzór na przykład duński, czy na wzór francuski, czy innych wzór państw. Niestety, ta ustawa czekała, w parlamencie czekaliśmy na tę ustawę prawie 9 miesięcy, tyle zajęło panu premierowi Kalinowskiemu, byłemu wicepremierowi, zajęło czas, żeby rząd przesłał projekt ustawy, mimo że był ustawa sejmowa dotycząca ustroju rolnego, była Prawo i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Także obecnie kończą się, na ukończenie są prace podkomisji, która została powołana przez Sejmową Komisję Rolnictwa do spraw właśnie tej ustawy o ustroju rolnym. I niestety pragnę powiedzieć rzecz na najważniejszą. Do dnia 16 kwietnia tego roku, gdzie ma być podpisany traktat akcesyjny, tej ustawy po prostu nie będzie. I to grozi, to co pisze pan premier Kalinowski, pragnę poczytać, przeczytuję jedno zdanie, jednak nieuchwalenie tej ustawy spowoduje, że polska ziemia rolna stanie się na dużą skalę przedmiotem międzynarodowej spekulacji. Brak tej ustawy sprawi, że nabywcy ziemi rolnej z państw Unii Europejskiej będą w korzystniejszej sytuacji niż polscy rolnicy. To pisze były wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Jarosław Kalinowski, który podpisywał, czyli uzgadniał traktat akcesyjny 13 grudnia ubiegłego roku. To jest naprawdę wielkie niebezpieczeństwo, jeżeli były minister rolnictwa i rozwoju wsi, były wicepremier, mówi, że jeżeli tej ustawy nie będzie do 16 kwietnia, grozi nam, że nabywcy ziemi rolnej z państw Unii Europejskiej, czyli cudzoziemcy, będą w korzystniejszej sytuacji niż polscy rolnicy, to ja się pytam, w jakim miejscu my jesteśmy? A tej ustawy nie będzie, szanowni radiosłuchacze, tej ustawy nie będzie.
Panie pośle, ale o czym pan mówi? Ja mam tutaj zestawienie przekazanej ziemi na płaszczyźnie różnych spółek za symboliczną złotówkę cudzoziemcom na terenie województwa zachodniopomorskiego. Stan na dzień 31 marca 2002 roku i z tego zestawienia wynika. Zachodniopomorskie, proszę państwa, Francja 2687,5 hektara, Norwegia 4513,6 hektara, Anglia 843, Austria niedużo, Szwecja 8295, Dania 17253, Holandia 8796, Niemcy 39438, 80 razem 85470 hektarów, panie pośle, już jest w obcych rękach według informacji, którą tutaj mam z sympatyków obrony polskich rodzin i ziem odzyskanych ze Szczecina. I pytam się, panie pośle, o czym mówi pan premier? Przecież również co było wyraźnie powiedziane, że nie tylko dzierżawy pisemne, ale i ustne będą obowiązywały. Więc ja nie rozumiem, co to jest? To jest znowu jakieś bicie piany?
To znaczy, to jest tak zwane ratowanie się, ratowanie twarzy przed opinią publiczną Polskiego Stronnictwa Ludowego, tym bardziej pana Jarosława Kalinowskiego, który nie powiedział prawdy po 13 grudnia. Ja nie chcę przypominać rady słuchaczom i polskim rolnikom, jak pan Miller i pan Kalinowski opowiadał wszystkim, że polscy rolnicy będą dostawać po 400 zł na hektar. Każdy polski rolnik dostanie minimum 400 zł na hektar tak zwanych dopłat bezpośrednich, a na dzień dzisiejszy nawet nie wiadomo, czy 160 zł każdy rolnik otrzyma. Także to również jest... Może tak powiem, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe na dzień dzisiejszy nie opowiada się za czy przeciw Unii. Postawiło trzy warunki. Bo to jest należy powiedzieć, bo to...
Ale panie pośle, ono się opowiedziało już dawno. Za i nie wracajmy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobrze. Wracajmy do tematu ziemi i pokażmy, w jaki sposób ta ziemia zostanie przekazana w ręce obcokrajowców, jak również wielkich możnowładców polskich, bo przecież ta ustawa, o której pan mówi, pozwala na również latyfundia.
Ta ustawa, o której mówimy, ustroju rolnego, wnosi o ograniczenie możliwości maksymalnej sprzedaży ziemi do 300 hektarów. To mówimy o projekcie ustawy. Natomiast wiemy, że ani Sojusz Lewicy Demokratycznej, ani Platforma Obywatelska, ani Klub Samoobrony nie chciały, żeby te ograniczenia były. Czyli w związku z tym ustawy ograniczającej tzw. latyfundia po prostu nie będzie. Ale ja mówię rzecz najważniejszej, panie Michale, o rzeczy, gdzie do dnia 16 kwietnia w Polsce musi, powinna powstać uchwalona ustawą o ustroju rolnym. I pan Kalinowski wiedział o tym i mówi teraz już w sposób bezpośredni. Jeżeli tej ustawy nie będzie, to pragnę powiedzieć, że cudzoziemcy będą mogli kupować bardziej polską ziemię niż polscy rolnicy.
To podobno ma być jutro w jakiejś gazecie.
Jutro ponoć ma być w gazecie, tylko nie wiem dokładnie, nie, której, ale ma być taki news, że i myślę, że na podstawie tego, jeżeli coś takiego jest, a to jest naprawdę prawdziwe, to pan premier Leszek Miller nie powinien podpisywać traktatu akcesyjnego w dniu 16 kwietnia. Nie powinien. Jeżeli podpisze, to będzie podpisywał ze świadomością sprzedaży polskiej ziemi, czyli sprzedaży, że cudzoziemcy będą w korzystniejszej sytuacji niż polscy rolnicy, jeżeli chodzi o nabywanie ziemi przez cudzoziemców. Jest to naprawdę wielkie niebezpieczeństwo sprzedaży ziemi przez cudzoziemców, około 1,5 miliona hektara. Tyle nam grozi sprzedaży ziemi dla cudzoziemców.
A więc traktat akcesyjny zapewnia nam ograniczenie produkcji rolnej i brak samowystarczalności żywnościowej dla naszego...
Jeżeli chodzi o samowystarczalność żywnościową, niestety nie dostaliśmy takich kwot produkcji, które są na poziomie samowystarczalności żywnościowej kraju. Po prostu dostaliśmy poniżej zgodę Komisji Europejskiej na produkcję żywności, ale poniżej samowystarczalności żywnościowej Polski. Czyli nie będziemy krajem suwerennym, niepodległym, jeżeli chodzi o samowystarczalność żywnościową, czyli będziemy zmuszeni, uzależnieni od importu produktów rolnych z zewnątrz, zwłaszcza z Unii Europejskiej, tym bardziej, że nie będzie zwana granica.
Również nie będzie mógł polski rolnik kupować ziemi, dlatego że ustawa, która miała wejść w życie przed podpisaniem traktatu akcesyjnego,
nie będzie tej ustawy. Nie będzie tej ustawy. Można powiedzieć, że nie będzie tej ustawy.
Te ewentualnie nadzieje, które niektórzy rolnicy związali z tym, że będą mogli upełnorolnić swoje gospodarstwa, nie zostanie wprowadzone, bo już w zasadzie po podpisaniu traktatu akcesyjnego Polska stanie się, będzie mogła już przepisy tylko dostosowywać do Unii Europejskiej, nie tworzyć własne. I trzecia sprawa, panie pośle, no to przetwórstwo. W zasadzie całe przetwórstwo jest już w rękach obcych. Natomiast to, co i różnego rodzaju spółka z kapitałem zagranicznym, natomiast to, co Polsce pozostawiono, to niewielką ilość masarni, rzeźni, cukrowni, no limity są wszędzie, bo limity są nie tylko na zboże, nie tylko na mleko, ale są na cukier, są i na skrobie, są i na tytoń i tak dalej, a więc całe przetwórstwo, zresztą jest przykra sprawa, Śląska Spółka Cukrowa już jest sprzedana, tak?
W dzisiejszym była tak, decyzja pana premiera.
No tak, czyli panie premierze, dziękujemy za to, że to, o co walczyli polscy rolnicy przez tyle lat, zostało nieuszanowane.
Mimo silnych błagań w dniu dzisiejszym pana posła Górniaka, pana posła Janowskiego, panie były posłanki, pani Elżbiety Bary, za którym dziękujemy, naprawdę w dniu dzisiejszym niestety została ta decyzja podjęta. Szkoda, naprawdę szkoda. No. Ale jeżeli chodzi o przetwórstwo, rolno-spożywcze.
Dobrego samopoczucia panu premierowi życzę.
Ja mogę potwierdzić tyle, że rzeczywiście część już zakładów, takich jak zakłady tłuszczowe, zostały sprzedane. Zakłady tytoniowe zostały sprzedane. Inne zakłady przetwórcze zostały sprzedane. I problem, jeżeli już mówimy, problem mleczarni. Ponieważ mleczarnie to były okręgowe spółdzielnie mleczarskie, czyli właścicielami mleczarni byli rolnicy i są rolnicy. I tych mleczarni nie można było sprzedać, bo chłopi zabraniali sprzedaży. I co zostało zrobione? Została wprowadzona taka kwota mleczna, po pierwsze ograniczająca produkcję mleka, czyli część mleczarni wypadnie, bo nie będzie surowca, a po drugie, również w traktacie akcesyjnym jest wykaz 56 mleczarni, które są dopuszczone do produkowania na rynki polskie unijne klasy mleka ekstra i klasy pierwszej. Tylko 56 mleczarni ze 150 czy nawet z 200, które są obecnie w Polsce, będą mogły produkować. Czyli 56 zostanie, a reszta będzie musiała zostać zlikwidowana, czyli pracownicy, którzy pracują, będą staną się bezrobotnymi. Jest około 30 tysięcy pracowników mleczarzy, którzy pracują w mleczarni.
Ale panie pośle, pan tak pięknie powiedział, że właścicielami tych spółdzielni mleczarskich są rolnicy i tak dalej. Chciałem panu zwrócić małą uwagę.
Niektórych.
Że w niektórych są rolnicy. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego zwracano to uwagę? Podniosono systematycznie kwotę udziałów i masa rolników nie była w stanie sprostać temu i chociaż rozkładano to na raty poprzez mleko, to jednak sporo rolników odpadło. I trzeba przyznać, że nie ci na przykład jak ja to nazywam, co mają dwa ogony krowie, trzy ogony krowie, większość z tych rolników już w zasadzie nie jest członkami spółdzielni mleczarskiej.
Jest to zagrożenie, ponieważ mleczarnia może powiedzieć, że będzie skupować mleko tylko i wyłącznie od członków. I to, ja byłem na południu Polski teraz, w Rzeszowszczyźnie, byłem w
Podkarpaciu. No, tam jest tragedia.
Tam jest tragedia. Tam mają, średnie gospodarstwo rolne jest około 2,5 hektara na Podkarpaciu. Ja mówię, jak właśnie z mlekiem? Mówią tragicznie. No. Mówią, że rzeczywiście mleczarnie będą padały, ponieważ nie będą skupowały mleka. I to jest problem.
Warunki weterynaryjne i warunki fitosanitarne.
Ja pragnę powiedzieć na dzień dzisiejszy. I to nie jest respektowane, ale to już obowiązuje. Szanowni radiosłuchacze, mówię teraz szczególnie do rolników. Nie ma już świadectw pochodzenia zwierząt, są świadectwa zdrowia. Ale aby otrzymać świadectwa zdrowia, gospodarstwo rolne muszą spełniać już na dzień dzisiejszy wymagania unijne. Czyli muszą być zbywalne ściany, jeżeli mówimy o bosze, musi być oddzielne pomieszczenie do udoju, musi być oddzielne pomieszczenie schładzane mleka, musi być zagospodarowanie odchodów stałych, czyli albo zbiornik na gnojowice, albo płyta pod obornik. Tego, już nie mówiąc o jakości wody, o bieżącej wodzie, tego po prostu większość rolników w Polsce, większość gospodarstw rolnych nie spełnia, bo nie miało pieniędzy, żeby sprostać wymagania. Już nie mówię obiecywanki, cacanki związane z Sapardem, że Sapard miał pomóc tym gospodarstwom rolnym do dostosowania do wymogów, niestety tylko na papierze.
Pan to między bajki głosi.
No właśnie, tylko na papierze.
Wracając do, mówimy tu o mleczarniach, jeśli chodzi o ubojnie i przetwórnie mięsa, dlatego że z tego, co słyszałem, to dąży się do tego, żeby ubojnia była oddzielnie i przetwórnia mięsa.
Oczywiście ojca. Już obowiązuje to, nie może być razem. Ja myślę, że około 1000 ubojni w Polsce, nawet jak nie więcej, będzie musiało zaprzestać produkcji, ale dopiero po referendum. Do referendum na razie lekarze weterynarii łagodzą, cichutko, nic, nie respektują tych przepisów, które są. Niestety wszystko się zacznie po referendum. Ja na dzień dzisiejszy już współczuję tym lekarzom weterynarii, którzy będą zmuszeni po prostu zabraniać produkcji, czy mleczarskiej, czy mięsnej, czy innej. To jest będzie problem, ogromny problem w Polsce.
Panie pośle, więc mamy przetwórstwo mleka, mięsa, pozostałe przetwórstwo.
Też jest zagrożenie. Wszystkie
to znaczy
przetwórstwo
tak.
Musi spełniać
już kryteria. Jeżeli chodzi o burach cukrowych, jest masa cukrowni likwidowanych, nawet teraz słyszałem, że we Włoskowie, nie wiem, czy pan słyszał również.
Tak, byłem we Włoskowie, no już zamknęli, jest to sprzedaż razem z Ropczycami. Cukrownia Ropczyce przeszła pod ręce niemieckie i Włosów był jakby dokoptowany do Włosów był dokoptowany do cukrowni Ropczyce i to nie jest już cukrownia polska. To niemieckie zostały zamknięte, wszyscy pracownicy dostali wypowiedzenia, ze 150 pracowników 7 tylko zostało.
Czyli
tragedia właśnie dla tego rejonu.
To, o czym mówiła pani Barec 5 lat temu, się sprawdza.
Się sprawdza jak najbardziej scenariusz likwidacji wszystkich jakby polskich producentów, polskich przetwórców rolno-spożywczych jest realizowany.
Na co jeszcze przed już, bo trzeba tak. By ze słuchaczami zacząć rozmawiać, na co chciałby pan zwrócić uwagę, panie pośle, bo tych artykułów jest tutaj bardzo dużo. Pan zwraca uwagę szczególnie na artykuł 23, który ma być tym najbardziej restrykcyjnym artykułem.
To znaczy najbardziej niebezpiecznym, bym powiedział. Artykułem w traktacie akcesyjnym dotyczącym polskiego rolnictwa jest artykuł 23, który pragnę zacytować. Rada, cytuję, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może dokonać takich dostosowań do postanowień niniejszego aktu, związanych ze wspólną polityką rolną, jakie mogą okazać się niezbędne w wyniku zmiany regulacji wspólnotowych. Takie dostosowania mogą być dokonane przed dniem przystąpienia. O co chodzi? Po 16 kwietnia, po, nie daj Boże, podpisaniu tego traktatu akcesyjnego przez pana premiera Millera, Unia Europejska, czyli Komisja Europejska, może zmienić wszystkie zapisy dotyczące wspólnej polityki rolnej. Czyli wszystko. Może nam ograniczyć limit produkcji, może nas ograniczyć finansowanie nawet tych 25% dopłat, które my mamy. Po prostu wszystko. Ten artykuł 23 jest tak niebezpieczny, że Polska ja nie wiem, chyba z zamkniętymi oczyma, albo nikt tego nie czytał przed podpisaniem w Kopenhadze, że taki artykuł 23 został przyjęty. Ja naprawdę zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do przeczytania tego artykułu 23, już nie mówiąc, że w dniu 1 marca 23 roku, w najbliższym czasie, tutaj było to jakby tutaj demaskowane ten artykuł, no jest to nieporozumienie, że coś takiego zostało zaakceptowane. To jest jeden.
Takich artykułów, panie pośle, nie ma więcej demaskowanych?
Takich artykułów jest jeszcze więcej. Artykuł na przykład dotyczący współfinansowania czy finansowania wspólnej polityki rolnej, czyli CAP po angielsku. W załączniku numer 15 są tak zwane maksymalne dodatkowe środki finansowane i pragnę zacytować, że jest tu ustalenie Komisji Europejskiej odnośnie finansowania wspólnej polityki rolnej w latach 2007-2013. Jest to już ustalone zamrożenie budżetu unijnego na lata 2005-2007-2013 dotyczące rolnictwa. Jest to prawie 6 miliardów euro mniej niż jest obecnie. Pragnę powiedzieć, że to jest dla 25 krajów niż nie dla 15. Czyli możemy dziś powiedzieć, że pan Schirer ze Schröderem, którzy w dniu 24-25 października ubiegłego roku domówili się odnośnie finansowania wspólnej polityki rolnej, pragnę powiedzieć wszystkim, że Francuzi mają deklarację, gwarancję, że będą otrzymywać nie mniej jak obecnie otrzymują ze wspólnej polityki rolnej, jest to 9 miliardów euro. A pytam, a kraje kandydujące, a rolnicy z krajów kandydujących, skąd wezmą pieniądze na ten akord? Po prostu tych pieniędzy nie ma. I dlatego zostały wprowadzone klauzule ochronne do traktatu akcesyjnego na wniosek rządu holenderskiego, żeby pozbawić nawet tych rolników, którzy kandydują, tych 25 czy tam 30% dopłat bezpośrednich, po prostu tych pieniędzy nie będzie ze wspólnej polityki rolnej w budżecie Unii Europejskiej.
No dobrze, ale Polska będzie wpłacała jakieś składki, to może z tych pieniędzy będą jakieś dopłaty?
Polska będzie wpłacała składki z tym, że tych pieniędzy, które Polska będzie wpłacała, Polska nie otrzyma. Owszem, wpłacać będą pełną składkę, 2,5 miliarda euro, również jest to dopisane do traktatu akcesyjnego, również będziemy płacić składkę za część składki, tak zwany rabat brytyjski za Wielką Brytanię, ponieważ Margaret Thatcher, jak była pani premier, żelazna dama, wynegocjowała, że Wielka Brytyjczycy nie płacą pełną składki i my za Brytyjczyków będziemy do 2006 roku będziemy płacić pełną składkę, natomiast nie będziemy otrzymywać tego, co nawet wpłacamy. Czyli więcej będziemy płacić do składki unijnej, niż z tej Unii Europejskiej brak.
Ale na wszystkich spotkaniach, zebraniach wszyscy przedstawiciele prounijni tłumaczą, że Polska na tym zarobi i że będziemy mieli duże oszczędności i będziemy mogli właśnie dzięki temu rolnictwo polskie wspierać i te dopłaty powyżej tych 25% zgodnie z zapisem w traktacie akcesyjnym będzie Polska mogła udzielać.
No, zmawia się jeszcze raz, powtarzam Państwu, ja zachęcam na uczestnictwo w takich spotkaniach i są różne możliwości. I słyszałem w Wielkopolsce, że na jednym z takich spotkań, gdzie było zaproszenie od miesiąca czasu, że miał przyjechać pan chyba Nikolski, czy ktoś z Ministerstwa Komitetu Integracji Europejskiej, czy Ministerstwa, po prostu chłopi nie wpuścili tych agitatorów na salę, po prostu tutaj kinową czy innego ośrodka kultury, również są takie możliwości, również pragnę
powiedzieć. Znaczy jak nie wpuścili?
Po prostu nie doszło do spotkania, powiedzieli wyraźnie, my nie życzymy takiej agitacji, takiej propagandy, którą wy nam chcecie zaserwować. Nie odbyło się spotkanie, są taka forma protestu polskich rolników. Również na spotkaniach, przykładowo powiem, w Ostrołęce, tydzień temu w poniedziałek, na którym była taka debata mleczna, przez 3 godziny dopraszałem się przynajmniej 10 minut odpowiedzenia o traktacie akcesyjnym, o zagrożeniach związanych z Unią Europejską i pragnę powiedzieć, że nie dostałem głosu, jedynie po pierwszej godzinie, po 13, 10 minut zabrałem głos, ale po wielokrotnych monitach, i tu pozdrawiam pana Antoniego Jankowskiego i innych kolegów, rolników, którzy tam byli, to wielokrotnie, prawie 10-krotnie podchodziliśmy do pana przewodniczącego z prośbą, no udostępnij nam głos, tym bardziej, że był przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa, jakiś dyrektor Departamentu Odpowiedzialnego za Komitet Integracji Europejskiej, który na 20 pytań zadanych na żadne nie odpowiedział, powiedział, że on ma wąską specjalizację, po prostu kpiny z rolników, wysyła się już takich ludzi i to jest...
Ale specjalizacja w jakim zakresie?
No właśnie chyba Komitetu Integracji Europejskiej. On mówi, ja mam wąską dziedzinę i proszę mnie nie pytać
o to. To jest Komitet Integracji Europejskiej?
No Komitet Integracji, który niby negocjował polskie warunki przystąpienia. Tak, no jeszcze coś powiedzieć. Panie Michale, ja tak kończąc już. No mówicie o tych pieniądzach. Ale we wszystkich raportach na temat rezultatów negocjacji o członkostwo, które również mam najnowszy jakby tutaj z grudnia 2022 roku i ze stycznia pani Danuty Zimmer, nie mówi się całej prawdy, nie mówi się o podatkach. Ja pragnę tylko zacytować dwa zdania, które są również w traktacie akcesyjnym, że zwiększa się podatki VAT dla rolników, którzy nie odpisują sobie VAT-u, na przykład na maszyny urządzenia rolnicze 0% będzie 22%, jest to wyjęcie z kieszeni rolnika prawie 2 miliardów złotych rocznie. Materiały budowlane 7% na 22%, czyli rolnik będzie musiał za cegłę płacić dodatkowo 20%, 7% na środki ochrony roślin, na nawozy, tak. To wszystko będzie musiał płacić rolnik, a pragnę powiedzieć, że 80% VAT-u idzie do Brukseli. Idzie do Unii Europejskiej. 100% cła idzie do budżetu unijnego. Idzie do budżetu.
Ale to wszystko jest zapisane w traktacie.
Wszystko jest zapisane w traktacie.
A więc z uwagi na to, że czas nam już dosyć bardzo tu się skraca, zapraszamy do rozmów. Myślę, że ojciec Janusz poda telefony. Bardzo prosimy.
Tak, telefon do Polski Północnej 655-23-55, do Polski Południowej 655-23-56. Kierunkowy do Torunia 056. Również zapraszamy słuchaczy z zagranicy, by porozmawiać, by zadać pytanie, nawet bardzo szczegółowe, bo pan poseł Piotr Krutul ma ze sobą właśnie cały stos dokumentów. To jest traktat akcesyjny do Unii Europejskiej, ale wątpię, czy ktoś by akurat chciał jakiś tam konkretny
sprawiedliwy. Ale prosimy bardzo.
Ale nie wiem, jak pan poseł w tym gościu kartek będzie mógł znaleźć cokolwiek, bo musiał to porozkładać sobie.
Czego nie odpowiem dziesiątki, powiem pisemnie, jeżeli no będą właśnie takie pytania, to jeszcze prosimy bardzo.
I czekamy na telefony z zagranicy. Ja przypomnę, gościmy pana posła Piotra Krutula i pan redaktor Michał Grabianka. Rozmawiamy tym razem już patrząc ze strony rolnictwa na to, co nas czeka ewentualnie, kiedy by nasz państwo, nasz kraj przystąpiło do Unii Europejskiej. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Już mogę mówić?
Tak, słuchamy pana.
Moje imię jest Czesław, mówię z Warszawy. Już w tej sprawie są, teraz będę mówił, napisałem chyba z miesiąc czasu, list polecony do dyrektora ojca Ryzyka, do Radia Maria i również do naszego prymasa Glempa. No nie widzę żadnej w tej sprawie jakiegoś zainteresowania. To znaczy chodzi mi o to, że wszelkie te dyskusje, te prelekcje, spotkania z posłami, z wielkimi osobistościami, biskupami i tak dalej, wspaniale mówiącymi w Radzie Maria, jest to jeden niewielki procent znajduje słuchalność po prostu mieszkańców, obywateli Polskiej Rzeczypospolitej, że tak powiem. Najjaśniejszej, prawda, księdza, proszę ojca? Chodzi o to, że naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak w małym zasięgu tylko chcecie państwo, żeby to było słuchane. Chcecie, dlatego, że dlaczego nie rozumiem, w kościołach na przykład nie przypomina się, że w dniu tym i tym będzie taka i taka prelekcja na mszy. Dlaczego nie proponuje się w kościołach, żeby na przykład czytać ten i ten dziennik w dniu i tym będzie to i to, taki i taki artykuł. Proszę, tak wspaniałe słowa trafiają naprawdę tak bardzo mały, wąski grunt. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje.
Mieczysławie, a ja nie rozumiem, bo przepraszam, bo tak troszkę niewyraźnie słychać. Czy pan ubolewa, czy pan się cieszy?
Ubolewam z tego, że po prostu mówicie tak wspaniałe słowa.
A no tak, to się rozumiemy.
Na których byłem wykładu, profesor Nowak, Szczęśnia, który już zmarł zresztą, teraz poseł, teraz nie nazwiska w tej chwili tego posła, ale poseł ten, Bacielewicz, biskup Frankowski, no wierzę mi, że biskupów. Nie rozumiem, dlaczego to wszystko jest tak, nie chcecie, żeby to było naprawdę słuchane
i na
rzeczy społeczeństwa. Inaczej to będzie daremny was wysiłek, po prostu wszystkich nas będzie daremny.
O właśnie, dobrze pan się poprawił. Panie Czesławie, może oddamy...
No ale przepraszam bardzo, proszę mnie przeszkadzać, ja się dorwałem raz na kilka miesięcy. To co, kilka miesięcy temu, tygodni, bo jestem strasznie poruszony. Prymas Glemp wyraża się, że on się odcina od Radia Maria. Ja napisałem bardzo ostry list i zorganizujemy, proszę ojca, zorganizujemy manifestację przed Turią.
Tak, ale panie Czesławie, drogi, bo tutaj trochę nerwy widzę panu wbijają się. Ja myślę, że tutaj musimy być bardzo wyważeni. Mówię, Kościół jako instytucja, pan cały czas może tutaj krzyczy troszeczkę, więc i bardzo źle połączyć. Dziękuję panu Czesławowi, ale Kościół jako taki jest miejscem spotkania wspólnoty parafialnej, modlitwy. Kościół to przecież jest także miejsce pewnego wyciszenia. Również i tam jest miejsce na to, by modlić się za ojczyznę, by były informacje pewne, ale no trudno nam wymagać, żeby wszystkie kościoły w danym momencie były te informacje przekazywane. Zresztą to, co my mówimy, pan Michał jest tego świadkiem, cieszymy się wielką życzliwością parafii, księży biskupów, rekolekcje w każdym adwencie, w tym poście dla mieszkańców wsi polskich, dla rolników. Zresztą, co pan tutaj, Czesław, też, no myślę, że chyba nie tym tonem, bo to nas tylko podzieli. Musimy być bardzo, bardzo tutaj zwyważeni. Nie wiem, czy mam rację, bardzo proszę.
Ja chciałbym podziękować panu Czesławowi, ale nie należy tak ogólniać. Przecież to, co ostatnio mieliśmy i serdecznie dziękujemy ekscelencji księdzu biskupowi Frankowskiemu za rekolekcje adwentowe w Gocko-Dziszowa, za homilię na Jasnej Górze, księdzu biskupowi Stefankowi za rekolekcje wielkopostne. Przecież no, nie można ogólniać, że to jest zamknięcie. Przecież my cały czas mówimy i wielu księży proboszczów, wikariuszów, zwłaszcza proboszczów, za których dziękujemy za te ogłoszenia, które idą, że spotkanie będzie z parlamentarzystami, spotkanie z profesorami, spotkanie z... Także ja nie wiem, czy pan Czesław natknął się na takiego proboszcza, który nie chciał ogłaszać. Myślę, że tutaj tak bym to powiedział. Natomiast Radio Maria głosi właśnie tę prawdę, o której po prostu cały czas mówimy. I myślę, że można ubolewać nad niektórymi księżmi, którzy nie chcą, ale pragnę powiedzieć, że Kościół to jesteśmy my również, jako laika świecki. I w dniu dzisiejszym była tak wspaniała uroczyste, wspaniałe słowa pani Katrin w Sejmie, która dała takie świadectwo o Jezusie Chrystusie, dała świadectwo wiary, jako laika świecki, dla nas również jako polityków, parlamentarzystów. To było naprawdę coś wspaniałego, takie podniosłego i wielu nas jakby dowartościowane. No dobrze, my też powinniśmy głosić właśnie tak jak pani Katrin.
Oczywiście. Pan Michał?
Ja przede wszystkim chciałem zwrócić tu zwrócić uwagę, że nie można uogólniać, nie można tej sprawy stawiać tak jednoznacznie. Natomiast również nie można wymagać od Kościoła w Polsce, aby robiło wszystko to, czego od niego oczekują wszyscy wierni. Dlatego, że Kościół, tak jak powiedział ojciec, jest przede wszystkim miejscem modlitwy i jest przede wszystkim miejscem, w którym każdy z nas powinien najpierw znaleźć swoją drogę do Boga. Te wszystkie inne sprawy są uzupełnieniem naszego, powiedziałbym, naszych dążności do nawracania się, czy do tego, aby dojść do życia wiecznego. Ale tutaj to, na co zwrócił Pan uwagę, że jest może mała informacja, ale ta informacja nie może polegać tylko i wyłącznie na tym, że ksiądz proboszcz będzie mówił o tym, co jest, tylko również o tym, co my powiemy. Ja muszę przyznać, że w czasie różnego rodzaju spotkań z ludźmi z blokad widziałem, że ci ludzie posiadają bardzo duże ilości materiałów, czy z naszego dziennika, czy kazań księdza biskupa frankowskiego, które były chyba w 30 tysiącach egzemplarzy wydane, i oni je rozdają. I teraz chodzi o to, żeby tych, którzy będą brali i czytali, było jak najwięcej. I to jest już nasza rola, a nie rola księży i kapłanów.
Oczywiście. I tak jeszcze raz powiedzmy, że przecież tutaj każdy człowiek jest wolny, również ksiądz ma też prawo do swojego zdania, a to co też już powtarzane od prawie ciągle, że misją Kościoła jest doprowadzenie wiernych do wieczności, do bliżej Pana Boga, do szczęśliwej wieczności, to na pewno nie jest misją wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej. To są inne ku temu czynniki ciała, jest ich bardzo dużo, zresztą przy każdej gminie teraz ma być taki człowiek, prawda? Który ma te walory wszystkie przedstawiać i ma takie informować.
I to, co robią w Wielkopolsce, że po prostu bojkotują, nie pozwalają tym ludziom wejść i informować. No to jest też pewien sposób apostolski.
Mamy telefon, drodzy panowie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Kolejny słuchacz. Myślę, że nasze rozmowy nie pójdą na te tory, tylko będziemy trzymać się blisko tych naszych tematów. Słuchamy, kto się do nas
dzwoni. Niepochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Tak, i zawsze.
Może po raz pierwszy słucham dopiero Radia Maria od półtora roku, niecało nawet. Jestem bardzo zdenerwowana. Gdy słucham, dzwonię z Niemiec, Maria, gdy słucham waszych wspaniałych wypowiedzi.
Tak, Pani Maria, tylko Pani ma włączone radio. Tak, a to na początek warto wiedzieć, kiedy dzwonimy, wyłączamy. Dobrze, albo do jednego pokoju można.
Dobrze, przepraszam.
Tak, i wtedy jest łatwiej.
Nie wiem, dochodzę do wniosku, że jedyne, co możemy zrobić, to nie dopuścić do podpisania 14 kwietnia tego kontraktu. Jak można byłoby to zrobić?
16 kwietnia, Pani Mario, czy 16? Natomiast rzeczywiście należy to próbować. Ale proszę bardzo, tak. Nie panie, proszę bardzo.
Tylko wydaje mi się, że nie można byłoby skorzystać na przykład z doświadczeń Filipińczyków, którzy różańcem, tą rewolucją różańcową obalili rząd.
No jest propozycja. Pani Mario, jest to propozycja i na dzisiejsze pytanie moje dla Pani Katrin odnośnie siły modlitwy i Pani Katrin powiedziała, która była Panią Minister Zdrowia w Nigerii, powiedziała, że modlitwa czyni cuda, góry przenosi. Jest to jedna z możliwości właśnie wpłynięcia na te decyzje. Myślę, że to jest też jedna z propozycji.
Tak, ale wydaje mi się, że ten rząd musi być obalony, bo jeżeli, nie wiem jak to jest, być może jeżeli zostanie podpisany ten kontrakt, to oni już mogli już w ten sposób go podpisać, że nawet zmiana rządu nie zmieni ważności podpisania, nie unieważni podpisanego przez poprzedni rząd kontraktu.
Tak, tak, ale Pani pragnę powiedzieć, że nie tylko podpisanie, ale również i referendum nas czeka, także to jest
to referendum, bardzo boję się o to, raz, że będzie bardzo sfałszowany.
To zależy od nas, od naszego zaangażowania w podwodowych komisjach wyborczych.
Co do sfałszowania nie mam żadnego wpływu.
Ale to nie mówmy na temat już poszczególnego głosowania w dniu referendum, bo to jeszcze o tym będziemy mówić. Natomiast koncentrujmy się na tym, na temacie dnia dzisiejszego. Bardzo byśmy prosili.
Ja myślę, że ma Pani bardzo dużo racji. Tutaj trzeba te wszystkie Pani uwagi wziąć i zastanowić się nad tym, jak to zrealizować. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy za ten głos. Myślę, Panie Pośle, że to, że referendum może być sfałszowane, no myśmy już nieraz.
Są zagrożenia, tak.
Ale też słyszałem wśród ludzi, którzy już pracują nad tym, w jaki sposób wprowadzić uczciwych ludzi do komisji wyborczych, żeby jednak nie udało się tego spełnić. Również miałem tutaj takie propozycje, żeby jednego dnia takim długopisem, drugiego takim długopisem, żeby to wszystko było, chodzi o kolory, żeby to wszystko było czytelne i jasne.
Ja pragnę powiedzieć jeszcze o modlitwie. Pani wspomniała, Pani Maria, że w dniu dzisiejszym zostało postanowione przez grupę parlamentarzystów, którzy się spotykają na codziennej mszy świętej w kaplicy sejmowej, że będziemy się spotykać na pół godziny przed mszą, modlić się koronkę do miłosierdzia i całym brzącem w intencji właśnie Polski, w intencji pokoju na świecie.
Dziękujemy bardzo. Prosimy.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii. Witam serdecznie ojca prowadzącego, pana redaktora i pana posła Krutula. Ja chciałam może powiedzieć o czymś, o czym właściwie, czego Polacy rzadko sobie zdają sprawę, jaki jest cel poza celem gospodarczym, politycznym, jaki cel ma niszczenie u nas niezależnych rolników, oprócz tych dwóch celów. Bo jak wiadomo, niezależny człowiek, który jest właścicielem ziemi i producentem, jest człowiekiem wolnym i jest taka właściwie potencjalna możliwość, że rolnicy, chłopi polscy stworzą silne ugrupowania polityczne. Dlatego też pojawiają się tacy aktorzy na scenie politycznej, jak pan Leper, żeby wyprowadzić ich w pole. Ale jeszcze jeden aspekt, który mi stale przychodzi do głowy jako osobie, która zawodowo była związana właśnie z planowaniem przestrzennym w Polsce. Moim zdaniem, oprócz tych aspektów, celem, jak to nazywał Dmowski, międzynarodowego komiwojażera, jest zmiana, zniszczenie całego układu osadniczego w Polsce. Polska jest krajem małych miasteczek i wsi. I kontrolowanie tego organizmu, prawda, osadniczego byłoby niezwykle kosztowne i prawie niemożliwe. Dlatego też sygnałem takim pierwszym było dla mnie likwidowanie szkół powiedzmy w tym okresie ostatnich 12 lat od 13 lat od 89 roku. Likwidowanie szkół jako ośrodków kultury we wsiach właśnie. I cały czas polityka dotycząca komunikacji masowej, a szczególnie kolei. Dotycząca braku, prawda, która polegała na tym, że kolej jest w dalszym ciągu niedoinwestowana, a ostatnio słyszymy o likwidowaniu połączeń. Także w sytuacji, kiedy zlikwidowano wielki przemysł i kiedy zlikwidowano w tych właśnie małych miasteczkach przemysł przetwórczy i zlikwiduje się niezależnych, drobnych rolników, to będą to martwe regiony. Jest koncepcja z Europy idąca, która tutaj bardzo przez paru lat było o niej głośno. Polen, Grüne, Lunge Europa, a to Polska, zielone płuca Europy. Dlatego też są pieniądze na zalesianie obszarów użytkowanych rolniczo i dlatego robi się wszystko, żeby właśnie doprowadzić do skupienia ludzi w dużych ośrodkach miejskich, co doprowadzi do powstawania po prostu slumsów w Polsce wokół wielkich miast, gdzie jeszcze może będzie jakaś szansa dostania pracy. W każdym razie na ten aspekt chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, a poza tym do pana redaktora jeszcze ponawiam swoją propozycję taką w związku ze zbliżającym się referendum utworzenia konta chociażby jakiegoś, żebyśmy my Polacy z Europy i z Ameryki, ze świata mogli wspomóc akcję właśnie obrony, właśnie, czy powiedzmy akcję referendum w jakiś sposób finansowo, jeśli nie będziemy mogli uczestniczyć w niej osobiście. To tyle. Serdecznie pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Ja posłucham na antenie.
Tak, Bóg zapłać. Dziękujemy Pani Anno za te propozycje. I Pani rozpoczęła naprawdę bardzo takim stwierdzeniem, że człowiek jest wolny wówczas, gdy jest na swoim. na swojej ojcowiźnie, na swojej własności ziemi i rzeczywiście polscy rolnicy, jako ci, którzy są w 10 tych krajów kandydują, jedynie w tej sytuacji, gdzie posiadają tą własność i są sobą na swojej ziemi i nie są od nikogo uzależnieni, jeżeli mówiąc o jakby swoje samowystarczalność żywnościowo czy swój byt. I tą koncepcję jeszcze 10 lat temu, jakby nawet 6 lat temu, było tak, żeby pozbawić własności ziemi w Polsce, żeby polski rolnik dzierżawił ziemię. Niestety to upadło, ponieważ opór ze strony polskich rolników był bardzo duży, ale takie koncepcje ze strony Unii Europejskiej były. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję zlikwidowania tego układu osadniczego, czy małych miasteczek i wsi, rzeczywiście jest to koncepcja Unii Europejskiej.
Ale to jest zapisane w traktacie.
Jest to również zapisane w traktacie, bo to jest koncepcja Unii. Jest to koncepcja Unii Europejskiej.
Przemysłu, na przykład w tej chwili sprzedaż zakładów energetycznych, wysprzedaż taboru kolejowego, likwidacja linii kolejowych między miasteczkami i wsiami. No przecież już w tej chwili na przykład z naszego regionu, ile jest linii tutaj od Torunia na przykład do Brodnicy była linia kolejowa i nie ma. I takich połączeń, i to co pani powiedziała, to jest prawda, że w tej chwili zgodnie z traktatem akcesyjnym, w którym to, te zapisy są jednoznaczne, to zagrożenie stało się już działalnością konkretnie Unii Europejskiej w polskim społeczeństwie.
I pragnę powiedzieć, pani Anno, że gdyby rolnicy w Polsce stworzyli jedno silne ugrupowanie, to rzeczywiście wyrządzili, ale cały czas rolnicy od 81 roku, cały czas są dzieleni, cały czas są rozgrywani. I to jest problem polskich
tak
rolników.
Jak ksiądz biskup Roman Andrzejewski powiedział, że na jednym hektarze ma bardzo dużo witosów, tak?
No właśnie, to jest problem polskich rolników, w ogóle zjednoczenia, ale pierwsze jakby jaskółki są, powstał ten komitet koordynujący protestujących rolników, także powoli, powoli je się rozpoczyna, a co do konta, to myślę, że jeszcze kwestia tutaj przyszłości, jeżeli chodzi o podanie konta, aby...
To znaczy jest Polacy... kilka już ugrupowań antyunijnych, one jak gdyby się organizują w jedność i wydaje mi się, że na pewno będzie taka możliwość. Ja z uwagi na to, że pani mnie zobowiązała, postaram się w jakimś tam okresie czasu dać pani odpowiedź, co udało się w tej materii zorganizować. Inicjatywa pani jest bardzo wspaniała. Bardzo dziękujemy. Mamy na pewno następne telefony. Prosimy bardzo.
Proszę bardzo, mamy kolejny telefon. Słuchamy.
Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus.
Mówię kiwikowane. Bardzo proszę.
Mówi Elżbieta Starczyna. Bardzo ciekawy jest program dzisiejszy właśnie, który dotyczy rolnictwa. I który na pewno interesuje nas wszystkich.
Ale proszę radę wyłączyć.
Momencik.
No takie właśnie taka prośba nasza już często powtarzana. Bardzo prosimy pani.
Już Marzec. Tak. No tylko właśnie, że zawsze pozostajemy sami. Zawsze jesteśmy sami i w tyle. Nikt za nami się nie upomina. Przede wszystkim nie upomina się nasz rząd, jeżeli możemy go naszym nazwać, no bo w zasadzie ktoś go tam wybrał, tylko nie wiadomo kto. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że naprawdę, no, a pozostajemy sami dlatego, że nawet, i przepraszam bardzo, że tak powiem, ale nawet nie słyszę w kościele też, swoim, do którego chodzę, żeby nasz ksiądz cokolwiek powiedział, a przecież tam się tylko spotykają rolnicy, niestety. I nie ma. I jeszcze na dodatek wszystkiego złego nasz prymas wielka, w takiej wyborczej gazecie obrzydliwej jest tytuł wielki, że i zdjęcie naszego prymasa.
No ale pani Elżbieto,
jest,
pani tą
zaraz, momencik, jest tytuł taki, że nawet Bóg chce do wspólnej Europy. No gdzie my jesteśmy, pytam? Przecież to tak nie można. Jeżeli nas będzie tak prymas reprezentował i tak będzie nas spychał do tej Unii, no to gdzie my się znajdziemy? Już wiadomo, że nic swojego nie mamy w Polsce. Dosłownie nic nie ma. Bo nie ma przemysłu, nie ma rolnictwa, nie ma...
Panie Elżbieto, ja muszę tutaj troszeczkę wejść pani w słowo, może nieładnie.
Na pewno nie możemy powiedzieć, że ksiądz prymas spycha do Unii,
no tak,
że żaden ksiądz biskup jest,
wyraźny
komunikat konferencji.
Ale to jak można
ale inaczej? To też jest ten druk Gazety Wyborczej, to można wyrwać zdanie z kontekstu.
Nie, tam jest
tło.
W ogóle cały artykuł taki, ja już byłam ciekawa. Aż byłam ciekawa, dlaczego tak Bóg nas chce do tej Europy. No nie wiem, gdzie to prymas tak go wysłuchał.
No ale panie, to musimy pamiętać, że mamy oficjalne dokumenty, jest powiedziane, że nie będzie Kościół ani zniechęcał, ani zachęcał. Każdy człowiek ma prawo zrobić sobie zdanie.
Właśnie, więc niech
ja,
nie zniechęca.
Ja z Gazety Wyborczą nie wiem, czy to może i...
Nie, ja jej w ogóle nie czytam, tylko
ale
właśnie
jakoś do pani trafił,
dostała mi się w śmieciach taka gazeta, którą tak wyczytałam.
No.
I aż mi się... ciśnienie podniosło, dlaczego jeszcze jest zdjęcie naszego prymasa. Przede wszystkim jak były wybory, czy po wyborach, to prymas się spotyka z takimi naszymi wyborcami.
Ja myślę, że może mamy też tematy rolnicze i o rolnictwie nie chcemy tutaj teraz mówić o personalnych jakichś spotkaniach. Zresztą to jednak nie służy naszemu
radiu.
To są tak rolnicze tematy, tylko że my jako rolnicy nie mamy żadnego poparcia w nikim.
No myślę, że tak nie jest, bo jednak radio to udowadnia, pani Elżbieto. I tutaj...
I bardzo go słucham i tylko jego
no
słucham.
No właśnie, to jest...
Ale jest
argument.
Coś takiego...
Jest argument. Dziękuję bardzo pani Elżbieto. Pozdrawiamy serdecznie, dobrze?
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Przejdźmy do może kolejnych telefonów, czy jeszcze jakiś komentarz. Myślę, że...
Ja chciałbym, żebyśmy już nie wchodzili w tematy zastępcze. Mówili do tematu, bo myślę, że to jest najważniejsze. Nie oceniali
bo nawet nie przyjmą się kompetencji.
Czy to jest nasz rząd, czy to nie jest... Ja pewnie powiem, że rząd jest to ostatnie dni tego rządu, ponieważ już pan Leszek Miller nie radzi nawet nad swoimi ministrami. Coraz częściej słyszymy o dymisjach następnych panów ministrów. Także to jest kwestia tylko czasu. Czy dotrwa do tego referendum ten rząd, czy nie. Także to jest kwestia czasu, żeby ten rząd... Tylko mówmy, co dalej. Także jednoczmy się wokół sprawy dla Polski. No wokół
i uświadamiajmy się, co jest w traktacie akcesyjnym.
To jest najważniejsze, żeby się
w jakiś sposób mieć... Przepraszam, panie pośle, że przeszkadzam. Ale w jakiś sposób mieć kontrargumenty dla tych, którzy wychodzą na wieś za unijne pieniądze i próbują robić propagandę prounijną. I po to jest ten program, żebyśmy pokazali, jak wygląda sprawa z mlekiem, jak wygląda sprawa z morzem, jak wygląda sprawa z ziemią, jak wygląda sprawa z przetwórstwem, jak wygląda sprawa z całą biurokracją wokół rolnictwa, jak będą ci urzędnicy wchodzili do naszych domów, liczyli wszystko, dokładnie obmierzali każdy centymetr naszego pola, jak będzie to fotografowane z samolotów i tak dalej. A więc trzeba wiedzieć, że te sprawy, o których była mowa, że to będzie, już 5 lat o tym mówiliśmy, że to będzie, stało się faktem i stało się bardzo złym faktem, że jest jeszcze gorzej niż myśleliśmy, bo przecież sprawa zalesiania Polski staje się jak gdyby takim nakazem mówiącym o tym, że to trzeba zalesić.
Tak. I to, co mówimy, pozytywne też te wnioski, artykuły, przekazywanie sobie też książek, materiałów, bo cóż, Wyborcza pisała i pisać będzie, bo taka jest jej natura, prawda? Czy inne...
Ale dobrze, że nam w śmieciach się znajduje.
No, ale pisała i pisać będzie, my tego nie zmienimy, nie zabronimy pisać Wyborczej, tylko możemy właśnie ją nie czytać, albo ją nie popularyzować, jeżeli tak uważamy i nie mówić o niej innym, a natomiast czasem to tak jest, że niby jesteśmy przeciwko, ale zawsze lubimy popatrzeć, co tam u sąsiada, prawda? Tak przez ten płot, a u siebie nie mamy nieraz może i czasu czy chęci. Ale to różnie bywa. Odbierzmy kolejny telefon od naszych radiosłuchaczy. Bardzo proszę, słuchamy, Radio Maryja.
Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Radzi zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Pozdrawiam, panie Marku, bardzo proszę.
Witam ojca prowadzącego, pana redaktora Grabiarkę, pana posła. Chciałbym kilka uwag i przypomnień wprowadzić na antenie Radia Maryja dotyczące właśnie rolnictwa. Tylko można polemizować z tą panią, która przede mną mówiła, to tak może kilka uwag, ale według mnie tu miała rację, że w związku z tym, że widzę tu z tego, powiedzmy, z obserwatorium niemieckiego i kilkanaście razy wizyt moich w Polsce w ciągu roku i służbowych, i prywatnych, i kontakty również z wsią pomorską. I widzę, że jest praktycznie marazm, to znaczy nie ma elit politycznych, nie ma przewodników dla społeczeństwa. I tutaj widziałbym niestety rolę Kościoła, znaczy niestety, no niestety doszliśmy do takiego punktu krytycznego w historii Polski, że nie możemy liczyć na to, że jakaś partia polityczna, ruch społeczny, ja bym chętnie to widział i on, żeby poprowadził ludzi, czy pokazał, ale niestety przy tej pustce, która nastąpiła w życiu społeczno-politycznym, czyli nie ma tego przewodnika społeczeństwa, Kościół chcąc, nie chcąc według mnie, czy hierarchia, niestety musi również objąć rolę tego nie tylko duszpasterza w sensie ducha, ale również przewodnika i pokazania tego, w którym kierunku powinno społeczeństwo czy Polska jako taka zmierzać również w sensie gospodarczym i zwracać uwagę na te aspekty.
Ale panie Marku, Kościół tak. Te sprawy stara się w większym czy mniejszym stopniu wypełniać, natomiast nie możemy zdejmować z obywateli Rzeczypospolitej no odpowiedzialności jednak za dobro wspólne i za kraj. Mówi pan, że nie ma elit politycznych. Zgadzam się z panem, że nie ma tych elit politycznych, ale czy pana zdaniem sprawa z tego, że tym zajmie się Kościół, to te elity powstaną. Nie widzi pan, jak wygląda, jeżeli Kościół powie, to znaczy jest list Episkopatu Polski, który mówi, że Polacy powinni tak postąpić, to Polacy postępują odwrotnie. A więc Kościół nie wykształci panu elit politycznych. Te elity muszą się wykształcić właśnie poprzez dorastanie ludzi do pewnych zadań i pewnych działań. I ja myślę, że to, co ja widziałem teraz i to, co widzę, obserwuję, powstaje coraz więcej różnych ośrodków antyunijnych, to znaczy, że jest już pewna elita polityczna, która zaczyna ze sobą rozmawiać, być może, że jeszcze nie dorosła do pewnych takiego spojrzenia na te rzeczy, że nie każdy może być tym premierem, prawda? A każdy chce nim być i to utrudnia, ale te elity coraz bardziej się wykształcą i być może, że uda się właśnie w referendum już ukazać, że sporo tej elity politycznej w dobrym znaczeniu jest. Natomiast pan zwrócił uwagę na pewne sprawy związane z rolnictwem i być może do tego wróćmy, panie Marku.
Tak, zgadzam się, panie redaktorze, tylko w tej chwili jest 5 sekund przed 12 i zanim tak zwane elity, przecież społeczeństwo, czy jego świadomość wzrasta w skali kilkudziesięciu lat, a my mamy na głowie 16 kwietnia i później 8 czerwca. I tu chciałbym wrócić do pewnych aspektów, które miały miejsce w Europie Zachodniej. Jeszcze raz przytaczam, już kilkakrotnie na antenie przytaczałem, jak referendum odbywało się, czy przygotowania do referendum za czy przeciw Unii w Szwajcarii. I w Szwajcarii Partia Ludowa, która praktycznie w tak małej Szwajcarii, która nie ma 8 milionów mieszkańców, kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy z miast, również miasteczek, wyszło w teren i uświadamiało w krótkim czasie, w ciągu pół roku, no teraz mamy 3 miesiące, poszło w teren praktycznie do kantonów rolniczych i innych właśnie jako wolontariusze. To, co teraz komuniści próbują zachęcać do głosowania za Unią i robić tą czystą propagandę, to niestety w Polsce zaniechano w ogóle, ja na antenie mówię od 2 lat, od referendum to się odbywało w lutym 2001 roku i mówię, że tą drogą Szwajcarii, nie tylko dlatego, że Szwajcaria nie weszła i wybrała inną drogę bilateralnych umów z Unią Europejską i właściwie równopartnerskich stosunków z Unią, będąc poza Unią, ale zwłaszcza ten przykład referendum Ludowej Partii Blochera, która i wypowiedziało się prawie 79% ludzi, którzy brali udział w głosowaniu, a zwłaszcza w kantonach rolniczych. I tutaj wejście, bo żadna audycja, żadne ulotki nie dadzą tego, co kontakt osobisty, jeden do drugiego, ale to trzeba w Polsce zmobilizować kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy ludzi. Jeżeli w Szwajcarii, tak jak powiedziałem, 8-milionowej było kilkadziesiąt tysięcy aktywistów, którzy dobrowolnie wyszli w teren i przekonywali, argumentowali za albo przeciw Unii. Oczywiście ten, kto głosował, wybierał, bo tam pokazano, ile Szwajcaria na tym straci. Nie bankierzy czy przemysłowcy, ale właśnie rolnicy i mali przedsiębiorcy.
I tutaj jeszcze raz to do pana posła Krutula, no bo być może to już jest za późno, ale żebyśmy na przyszłość korzystali z pewnych aspektów czy z pewnych dróg, które zostały sprawdzone i one dały dobre rezultaty.
Niestety... Tak, ale panie Marku, no jesteśmy w takich realiach, jakich jesteśmy. Ludzie powychodzili na drogi i agitacja, jeżeli chodzi o wieś, idzie. Ja się pytam, bo wszyscy mówią, że trzeba doinformować wieś. Zgadzam się, że trzeba doinformować wieś. Ta doinformowanie w większym, mniejszym stopniu idzie. Ale ja się pytam, bo wszyscy mówią wieś. Ja się pytam, kto informuje miasto? Jak wygląda informacja?